Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Żyjemy z Bogiem, ale też żyjemy w konkretnym miejscu, w Polsce. Za dwa dni będziemy świętować Dzień Niepodległości. I to jest ogromny zaszczyt i radość, że jako Kościół możemy też wiedzieć, że nasze miejsce jest tutaj, w konkretnym miejscu, po to, żeby wykonać Boży plan, wykonać Boże zamiary. Bo Biblia mówi tak, posłuchajcie, Psalm 37, wiersz 3. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi, albo jak inny przykład, w swoim kraju i dbaj o wierność. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że żyjemy w niepodległym kraju. Że jako Kościół możemy doświadczać wolności. Że jako ludzie możemy doświadczać też tego, że nie ma nad nami jakiegoś, wiecie, autorytaryzmu. Że nie ma nad nami jakiegoś, sił, które niszczą nasze życie, ale że możemy doświadczać pokoju Bożego i wolności w Nim. Odzyskaliśmy niepodległość wiele lat temu. Żyjemy w niepodległym kraju. I to znaczy, że potrzebujemy być wdzięczni. Co wy na to, gdybyśmy teraz razem się modlili z taką wdzięcznością, z radością, z przekonaniem, że Bóg jest też tym, który daje nam okazję, by czynić dobrze, by dbać o wierność w naszym kraju. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam radość, dałeś nam przywilej i łaskę do tego, że żyjemy w wolnym kraju, że żyjemy w niepodległym kraju. Dziękujemy Ci za Polskę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co jest związane też może z naszą tożsamością, z tym, kim jesteśmy też tutaj na ziemi, o co dbamy, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jednym z wymiarów tego jest to, żebyśmy byli wdzięcznymi, Panie, bo nie każdy kraj jest wolny na tej ziemi. Nie w każdym kraju jest to, co mamy my dzisiaj i za to Ci dziękujemy, Boże. Kochamy Ciebie, wywyższamy i dziękujemy Ci za ten przywilej życia w niepodległym kraju. Amen? Amen. Super. Możecie usiąść? Okej. Dobrze Was widzieć. Część z Was była na pierwszym nabożeństwie, bo służycie i bardzo Wam za to dziękuję. Ale jeżeli dołączyłeś do nas dzisiejszego poranka i jesteś może w takim miejscu, że zastanawiasz się, co będzie dalej, to chcę Cię dzisiaj zaskoczyć. Dlatego, że dzisiaj chcę mówić o odwadze i o takiej śmiałości, by wybrać właściwe źródło naszego bezpieczeństwa. Wiecie, żyjemy w pewnym czasie historii, gdzie widzimy, że chaos się nasila. Gdzie ludzie poszukują bezpieczeństwa, gdzie ludzie poszukują, my jako ludzie poszukujemy takiego spokoju, wyciszenia, bo to, co jest wokół, to jest jak taki huragan, który ma miejsce i potrzebujemy znaleźć nasze źródło bezpieczeństwa. I czytałem Biblię w tym tygodniu i znalazłem pewien fragment, który nie mówi wprost o tym, gdzie jest nasze źródło bezpieczeństwa, ale ja będę chciał go przytoczyć i rozwinąć. I ten fragment brzmi tak. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy statkiem aleksandryjskim, który zimował na wyspie, a nosił godło Dioskurów. Myślicie, o co mu chodzi? Jak można z takiego fragmentu coś wywnioskować? Otóż można. Bo Biblia jest fascynująca. Wiecie, Biblię, kiedy się czyta i się w nią zagłębiasz, zanurzasz, możesz wywnioskować wiele bardzo mądrych rzeczy i bardzo aktualnych do miejsca, w którym jesteśmy i bardzo adekwatnych do naszego życia. Bo Biblia jest tak uniwersalna i tak potężna i tak mocna w swoim przesłaniu, że zawsze możemy doświadczyć jej takiej mocy w naszym życiu i takiej aktualności. I spróbuję wytłumaczyć ten fragment, bo musimy go umieścić w pewnym kontekście. Otóż apostoł Paweł wylądował na Malcie i 3 miesiące później wyrusza ponownie statkiem aleksandryjskim, na którym były jakieś symbole. Jest napisane symbole Dioskurów. Proszę, żeby został ten fragment. Czyli symbol Kastora i Poluksa. Takie pogańskie bóstwa, które miały za zadanie uczynić podróż żeglugową bezpieczną. Ludzie się odwoływali do tych bóstw, wierzyli tym bóstwom, że one są w stanie zabezpieczyć ich przeprawę statkiem. I to był taki zwyczaj, bo ci Dioskurzy, czy Dioskurowie, to właśnie Kastor i Pollux, bliźnięta. Umieszczono też, nazwano też pewną konstelację gwiazd ich imieniem. To jest konstelacja bliźniąt. Więc ludzie, kiedy patrzyli na niebo, to myśleli sobie, okej, to jest mój kierunek i tam ci przyjdą mi z pomocą. Tak wierzyli poganie. Ale kontekst, w jakim to pada, to jest raczej ironia Łukasza, który ironizuje trochę z tą myślą i pokazuje, kto naprawdę jest sternikiem na statku, którym płynie Paweł. Dlatego, że w 27 i 28 rozdziale widzimy bardzo dramatyczną przeprawę apostoła Pawła, który wyrusza w momencie, kiedy już nie była pora na żeglugę i spotyka ich huragan. I kiedy ten huragan trwa przez kilkanaście dni i wszyscy są wykończeni, wielu z nich, podejrzewam, miało chorobę morską, bo jest napisane, że nikt już nie jadł, bo po pierwsze już niczego nie było, wszystko wyrzucili za burtę, ale myślę, że też nie byli w stanie. Wiało niemiłosiernie, bujało to tym ich statkiem, do tego miejsca, że stracili wszelką nadzieję na ocalenie. I wtedy Rzymianie chcieli zabić wszystkich więźniów, bo nie wiedzieli, co z nimi zrobić, bo oni nagle zrzucili szalupę, chcieli odpłynąć, więc ucięli tą szalupę, bo apostoł Paweł mówi, wszyscy będą ocaleni, ale nikt nie może uciec z tego statku. To jest niezwykłe, bo Bóg dał objawienie apostołowi Pawłowi i takie zapewnienie, swoją obietnicę, że wszyscy będą ocaleni, że nikt nie zginie. I faktycznie później, kiedy ten statek, mówię o poprzednim oczywiście statku, z rozdziału 27 i 28 Dziejów Apostolskich, trafił na mieliznę, przyszły takie fale, że ten statek został całkowicie rozbity. I ci rozbitkowie na tym, co było, na jakichś deskach, może na jakichś pozostałościach po tym statku, dopłynęli do Malty i tam przezimowali przez 3 miesiące, a później apostoł Paweł wyrusza do Rzymu, a Łukasz, ten, który był autorem Dziejów Apostolskich, mówi tak, po 3 miesiącach odpłynęliśmy statkiem aleksandryjskim, który zimował na wyspie, a nosił godło Dioskurów. Innymi słowy, co z tego, że tam były jakieś godła pogańskich bóstw, kiedy my wiemy, że Bóg jest tym, który jest sternikiem na statku. I z Nim nic nam nie grozi, pomimo tych symboli, pomimo tych znaków. Ta historia też pokazuje, że żyjemy w środowisku czy w świecie nie zawsze przychylnym chrześcijaństwu. Żyjemy w środowisku, które jest może czasami wrogie chrześcijaństwu ze względu na sposób wierzeń, ze względu na pewną kulturę, ze względu na to, gdzie ludzie tak naprawdę jako ludzie upatrujemy nasze bezpieczeństwo. A Biblia pokazuje nam wyraźnie, że bezpieczeństwo apostoła Pawła nie było w godle na statku, ale w Bogu, który z nim płynął. W Bożej obecności. Tym, że Bóg był z nim. Wiecie, my żyjemy w środowisku pracy, szkoły, poruszamy się po prostu w kulturze, w której nie przeszkadza to, że są jakieś godła. Nie przeszkadza to, że są jakieś symbole. nie przeszkadza to, że jest jakiś inny system moralny, inny system wierzeń, inny system, w którym ludzie się poruszają. Dlatego, że naszym zadaniem nie jest przetrwać, ale naszym zadaniem jest przynieść Bożą kulturę i Boże Królestwo do miejsca, gdzie żyjemy. I apostoł Paweł o tym wiedział i dlatego Łukasz ironizuje i mówiąc, słuchajcie, tam były godła jakichś bóstw, ale my wiemy, kto nami kieruje, kto nami steruje. To jest Bóg Wszechmogący, ten, który jest naszym Panem i naszym Bogiem. I dlatego Łukasz przywołuje taki szczegół, który może czytając Biblię możemy go zignorować i powiedzieć, to jest nieistotne, ale ja chcę powiedzieć, to jest bardzo istotne. Dlatego, że w naszym życiu mamy wkomponowane pewne tęsknoty i pewne potrzeby i chcę je nazwać. Gotowi? Jakie to są tęsknoty, jakie to są potrzeby? Pomyślmy przez chwilę. Poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie, prawda? To jest nasza tęsknota. Jak nie czujemy się bezpiecznie, nie mamy poczucia tego, że jesteśmy pod jakąś ochroną, to czujemy się zdezorientowani. Zaczynają się pojawiać lęki. Ale i to jest nasza potrzeba, to jest nasza tęsknota i w tym jest coś autentycznie, prawdziwie ważnego, żebyśmy nigdy nie zaprzeczyli tej tęsknocie i tej potrzebie. Bo ona jest wpisana w nasze życie. Każdy z nas ma taką potrzebę. Problemem jest to, że poganie w tamtych czasach, a my dzisiaj w naszej kulturze często uznajemy jako źródło naszego bezpieczeństwa nie w tych rzeczach, co potrzeba, co należy. Bo widzę to wyraźnie, że dzisiaj ludzie mogą mieć pokusę, żeby upatrywać swoje zapewnienie swojego bezpieczeństwa w pieniądzach i w pewnej kontroli. I pieniądze nie są niczym złym. Chcę to wyraźnie powiedzieć, lepiej mieć pieniądze niż nie mieć pieniędzy, bo byłem niedawno w kraju, gdzie jest biednie i widzę, jaki to przynosi też problem społeczny. I widzę, jakie to przynosi sytuacje, które nie są fajne, nie są okej, bo bieda zawsze powoduje to, że odziera nas z godności. I ja życzę każdemu, żeby miał finansowe powodzenie. Życzę naprawdę każdemu, żeby miał w swoim życiu pieniądze, które może użyć jako pewne narzędzie, bo pieniądze mogą być cudownym narzędziem. Pieniędzmi można błogosławić czyjeś życie, pieniędzmi można błogosławić wizję Kościoła, pieniędzmi można błogosławić społeczeństwo, w którym żyjemy, w którym się poruszamy, pieniędzmi można błogosławić ciebie i mnie wzajemnie. Możemy błogosławić siebie poprzez pieniądze, poprzez hojne dawanie. Ale pieniądze często mogą dać takie złudzenie kontroli. Planuję coś, podejmuję decyzję, kupuję. I wydaje mi się, że mogę zabezpieczyć w ten sposób przyszłość. Ale kiedy jest taka szaleńcza burza, która rujnuje wszystko za wyjątkiem życia, to musisz mieć słowo od Boga, że ocalejesz w Nim. Że ocalejesz, bo Bóg kontroluje twoje życie, a nie moje posiadanie jakiegoś zasobu finansowego. Zasobów finansowych. Posiadanie pieniędzy może ułatwić życie i w tym sensie chciałbym życzyć każdemu, ale nigdy nie chciałbym życzyć komuś, gdyby to miało być jedynym celem dla twojego życia. Jeżeli zamienimy narzędzie na cel, jesteśmy w tarapatach, bo będziemy zawiedzeni. Wiecie, pieniądze często przynoszą lęk przed ich utratą, kiedy stają się celem, a nie narzędziem. Nieustanny stres, porównywanie się z innymi, albo oni mają więcej, a ja mam mniej. Przekonanie, że nigdy nie będę miał dosyć. To warto sprawdzić, kiedy kupujesz coś, zamawiasz coś i to przychodzi do jakiegoś boksu albo pod twoje drzwi jakiś towar, który zamówiłeś w internecie, który kupiłeś, to cieszymy się tym jeden lub dwa dni, prawda? A potem to już jest normalne, to już nas nie cieszy. Tak? Nawet niektórzy stwierdzili, badając to, jak my funkcjonujemy, to, że najbardziej się cieszymy tym, kiedy coś jest w drodze. I jesteśmy podekscytowani, kiedy to przyjdzie. Jest w kraju nadania, jest w kraju przesłania, jest w kontroli celnej, jest pod naszymi drzwiami. Hurra, idę po to! Odbieram, a następny dzień już mam inne rzeczy, którymi próbuję się nacieszyć. Tak funkcjonujemy. Co to w ogóle znaczy wystarczająco dużo? Ale czasami ludzie mówią, będę miał wystarczająco dużo, będę bezpieczny. Ale pieniądze nigdy nie będą gwarancją naszego wewnętrznego pokoju. Mogę mieć pełne konto, ale wciąż puste serce. Pieniądze nie są w stanie zmienić mojego statusu przed Panem Bogiem, bo mogę tylko i wyłącznie doświadczyć tego, że jestem Jego dzieckiem, przez to, że uwierzę Jezusowi, a nie przez to, co mam, czy co posiadam. Ewangelia przypomina nam, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z tego, co możemy zgromadzić, lecz z tego, komu ufamy. I warto to przypomnieć, żebyśmy mieli taki właściwy kompas w naszym życiu, bo nie możemy służyć Bogu i mamonie, mówi Pismo Święte. Ale jak powiedziałem, pieniądze nie są niczym złym. Tak jak internet nie jest niczym złym, to jest tylko kwestia, jak go używamy. Tak? Więc są pewne rzeczy neutralne, ale to my nadajemy im kierunek. Jeżeli uczynimy je celem samym w sobie, zamieniamy tak naprawdę obecność Pana Boga na jakieś godło, które jest na naszym statku. Sukces i kariera. Jeśli będę najlepszy, wtedy będę coś znaczył. Ale zobaczcie, że to jest tęsknota za tym, żebyśmy mieli jakąś wartość. I to jest coś, co jest wkomponowane w nas. Mamy taką potrzebę, mamy taką tęsknotę. Nie wywalisz tego ze swojego życia, to jest w tobie, to jest we mnie. Potrzebujemy czuć się wartościowymi ludźmi. Potrzebujemy doświadczać tego, że nasze życie ma znaczenie, że jesteśmy wartościowi. I gdybym to zanegował, byłbym głupi, krótko mówiąc. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli upatruję moją wartość w karierze, w sukcesie, w tym, że coś zdobędę, to wtedy będę wartościowy, to chcę powiedzieć, potrzebuję odwrócić tą piramidę. Jestem wartościowy w Bogu. Jestem Jego dzieckiem. Jestem stworzony do dobrych rzeczy i Bóg ma dla mojego życia nadzieję i uczynił mnie osobą wartościową, bo gdyby tak nie było, nie oddałby życia i tego, co ma najcenniejszego za mnie i za ciebie. Jesteśmy Jego drogocenną krwią kupieni, Biblia mówi w starym przekładzie. To oznacza, że Bóg dał wszystko i zapłacił każdą cenę, bo uznał kogoś wartościowego w nas. I dlatego był gotowy za to zapłacić najwyższą cenę. Ale nie możemy myśleć, że nasz wizerunek, nasza kariera, nasz sukces i to ciągłe dążenie uczyni nas bardziej wartościowymi. Spróbujmy to odwrócić. Człowiek, który jest świadom swojej wartości, śmiało wchodzi w miejsce pracy, bo jest dalej ambitny, dalej chce zrobić najlepsze rzeczy, ale nie jest to podyktowane tym, żeby zdobyć jakąś wartość, ale jest to podyktowane tym, że czuje się wartościowy i wie, kim jest w Bogu. I dlatego może podejmować ambitne cele. I to jest to, co chciałbym powiedzieć, bo to jest nasza tęsknota. Kolejna rzecz. Jaka jeszcze może być rzecz? Miłość. Każdy z nas ma tęsknotę do tego, żeby być kochany. Każdy chce być kochany. Nie ma osoby, która nie chciałaby być kochana. I każdy powinien być kochany. I co więcej powiem, każdy jest kochany. Bo Bóg ciebie kocha. Nawet gdyby wszyscy inni ciebie opuścili, Biblia mówi, ja ciebie nie opuszczam, mówi Bóg, do twojego życia dzisiaj. Jesteś kochany przez Niego. Biblia pokazuje pewien wzorzec, że Jezus nazywa nas przyjacielem, przyjaciółmi, bo oddaje życie za ciebie i za mnie. I to jest Jego doskonała miłość. Ale możemy czasami upatrywać zaspokojenia tej potrzeby tylko i wyłącznie w ludziach i w relacjach. I kiedy te relacje zawodzą, albo kiedy ludzie okazują się nie do końca doskonali, tacy super, to wtedy jesteśmy zawiedzeni, bo mieliśmy oczekiwania, że ktoś po prostu będzie Bogiem w naszym życiu i będzie nas tak kochał, jak Bóg kocha. A to jest niemożliwe. Dlatego często ludzie mówią, nie będę wchodził w relacje, bo nie chcę być zranionym, ale chcę ci powiedzieć, jesteś stworzony do relacji. Jesteś stworzony do tego, żeby ciebie kochano i jesteś przede wszystkim stworzony też do tego, żeby kochać innych. Żeby lubić innych i kochać innych. Więc godłem może być też to, że tworzymy jakąś konstrukcję relacji, jakąś strukturę miłości, ale nie umieszczamy tam Boga. Albo nie dajemy Bogu kontrolować tych relacji, inspirować tych relacji, bo relacje bez Boga w centrum mogą naprawdę przynosić wiele bólu. I potem zaczynamy unikać tych relacji, bo mówimy sobie, ktoś mnie źle potraktował, więc chroniąc się, nie będę wchodził w kolejne relacje i w ten sposób wycofujemy się do miejsca coraz większej izolacji. Nie jestem w stanie przejść za ścianę. Ale czy rozumiemy to, co się dzieje z nami, kiedy Boga nie ma w tych relacjach? Kiedy zamieniamy Boga na siłę i moc tylko i wyłącznie ludzkich relacji? Tęsknota za tym, żeby być wolnym. Każdy z nas lepiej funkcjonuje, kiedy nie żyje pod pręgierzem strachu, pod biczem po prostu tego, wiecie, nakazów. Chrześcijaństwo nie jest listą nakazów i zakazów. Chrześcijaństwo jest miłością Boga w naszym życiu. I kiedy On inspiruje ciebie do czynienia dobra, kiedy On tworzy ciebie jako nową osobę zdolną do tego, żeby przynosić zupełnie inną wartość, miłość i wolność, też w naszym życiu, nasza wolność polega na tym, że jesteśmy połączeni z Bogiem. I On nas uwalnia przede wszystkim od grzechu, przede wszystkim od naszej przeszłości, od naszych bólów, od naszych strachów i powołuje nas do tego, żebyśmy prowadzili wolne życie. Ale wolność to nie jest niezależność. Godłem na statku może być niezależność. Myślenie, że jeżeli ludzie mnie źle potraktowali, to ja po prostu wejdę w miejsce, kiedy będę sam o sobie stanowił. Chcę być sam dla siebie kowalem mojego losu. Słyszymy to czasami, prawda? Nie będę czyjejś łaski potrzebował. Ja sam to zrobię. Ja sam. I nikt inny, tylko ja. I zobaczcie, że to jest coś, co nie przynosi wolności, tylko przynosi zawód. Bo jesteśmy stworzeni do relacji, jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w jakiejś symbiozie z innymi, żyć w jakimś połączeniu z innymi, bo jesteśmy stworzeni do tego, że nie jesteśmy samotni na tej ziemi, ale że jesteśmy połączeni z Bogiem i z innymi ludźmi. I to jest coś, co może przynosić też do naszego życia Pan Bóg, bo Biblia mówi, prawda was wyzwoli. Kolejna tęsknota to wewnętrzny spokój. Spokój. To, kiedy moje serce nie jest zalęknione, kiedy moja dusza jest pewna, nie jest gdzieś zagubiona, nie jest gdzieś, wiecie, fruwa, że ciągle potrzebuje zalepić to jakąś kolejną atrakcją, jakąś kolejną rzeczą. Czasami realizujemy to jako godło, poprzez to, że jesteśmy online i myślimy, że to będzie kontrolować nasze życie i to przyniesie pokój do naszego życia. I powiem tak, internet, bycie ogarniętym technologicznie jest bardzo ważną rzeczą w świecie, w którym żyjemy. W żaden sposób tego nie neguję. Ostatnio byłem dumny z mojej żony, która miała zdążyć na spotkanie młodzieżowe i otworzyła sobie na swojej komórce trzy strony, trzy karty, na której były wszystkie autobusy, które miały się spotkać w jednym miejscu i przeskrolowała tak, żeby wysiąść na odpowiednim przystanku. Kochanie, jestem dumny z ciebie, że w taki sposób potrafisz używać technologii. To jest niezwykłe. Ale prawda jest taka, że bycie online nie zmieni naszego serca. Może uczynić nasze życie lepszym, w tym sensie, że wygodniejszym, łatwiejszym, bardziej zorientowanym, bardziej takim, wiecie, no, prostszym, ale nie jest w stanie zmienić naszego serca. Co więcej, ostatnio zrobiono badania w lipcu tego roku, ukazały się 22 sierpnia, na 750 osobach w Stanach Zjednoczonych, które te wnioski z tego badania są, mnie przerażają, bo okazuje się, że około 35% ludzi udaje się do czatu GPT w celach emocjonalnych, by dowiedzieć się, co mają zrobić ze swoimi emocjami. Albo mają taką więź z czatem GPT, że można to nazwać połączeniem emocjonalnym. To, co zamieniliśmy jako realizowanie naszych potrzeb, naszej tęsknoty, w miłości, w relacji, w pokoju, w wolności, przenieśliśmy na świat online, świat wirtualny, myśląc, że to zaspokoi naszą potrzebę, a to przynosi coraz większe uzależnienie od dopaminy, coraz większe uzależnienie od tego, że od rozrywki, że coś musi nas rozbawić, coś musi nas rozśmieszyć, wtedy się lepiej poczujemy, a Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy się tylko lepiej czuli, Chrystus przyszedł po to, żeby być źródłem naszego zaspokojenia w każdej sferze naszego życia z powodu tego, że mamy więź, relacje z Nim i On jest na tym statku, a nie jakieś godło. Co dzisiaj określa nasz kurs? Co gwarantuje nasze bezpieczeństwo? Jest tylko jeden symbol, który powinniśmy mieć zawsze przed oczyma jako godło. To jest krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa, który wydał za ciebie swoje życie z powodu jego potężnej miłości, niepohamowanej miłości, miłości, która była gotowa na wszystko po to, żeby umrzeć w tak niegodny sposób, tak pełen cierpienia i bólu, po to, żeby ciebie i mnie uratować. Ale to oznacza, że On chce być obecny na naszym statku, gdziekolwiek wyruszamy. Apostoł Paweł wiedział, że jego celem jest Rzym, że musi tam być osobą, która będzie obecna, by głosić Ewangelię, więc wiedział, że kolejna podróż jest z tym samym Bogiem, który go uratował w poprzedniej podróży. I to, co miało miejsce wcześniej, w 27 i w 28 rozdziale, jest tylko zapowiedzią tego, że zawsze, kiedy czynimy Chrystusa jako tego, który jest sternikiem naszego życia, to możemy być pewni, że dotrzemy do celu. Cokolwiek się będzie działo, Bóg jest tym, który jest w stanie ocalić każdą duszę i każdą osobę z każdej burzy. Te pogańskie godła, które tam widniały, nie były w stanie uczynić niczego. Ludzie wierzyli, że mogą, albo mieli przekonanie, że mogą, ale prawda jest taka, że nic nie mogły. Zabobony nic nie mogą. Naprawdę, zabobony nic nie mogą. Zabobony są może jakąś tęsknotą do świata duchowego dzisiaj, tak to interpretuję, że ludzie wchodzą w jakieś wróżby, jakieś oddają się różnym pasjom związaną z duchowością w poszukiwaniu prawdziwego Boga, ale tylko Jezus Chrystus jest tym, który jest prawdziwie obecny na naszym statku. Wstańcie proszę, bo chciałbym się modlić. Chcę powiedzieć tak, Jezus nie chce być tylko znakiem na burcie. On jest z tobą na statku, już to powiedziałem. On nie obiecuje, że nie będzie burz w twoim życiu. Ale żadna nie zatopi cię, jeśli on trzyma ster. Jest taka historia w Ewangeliach, gdzie statek tonął, a Jezus spał na burcie. Obudzili go i uciszył burzę. Byli wszyscy przerażeni, ale kiedy Jezus jest z tobą, nic ci nie grozi. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie okoliczności się nagle zmienią. Nie chcę powiedzieć, że zawsze będzie cudownie i pięknie, ale chcę powiedzieć jedno, że możesz płynąć z Chrystusem w swoim życiu. I dzisiaj może jest dzień, w którym chcesz oddać, powierzyć Mu swoje życie. I chcę powiedzieć tak, Chrystus bezgranicznie Ciebie kocha po to, żebyś mógł, mogła zwrócić się dzisiaj do Niego w zaufaniu i przyjąć ratunek. Zamknąć pewną przeszłość, która może definiowała Twoje życie i zacząć nową podróż z Nim. Jako tego, który jest za sterami. Jako tego, któremu oddajesz władzę nad Twoim kierunkiem. Chcę Ci powiedzieć, Jezus zna każdy wiatr, każdą ciszę, każdą okoliczność w Twoim życiu, ale potrzebujesz osobiście się do Niego zwrócić w modlitwie i zaprosić Go do swojego życia i uczynić Go Panem i Zbawicielem swojego życia. Czy tego chcesz? Ja dzisiaj chcę się pomodlić najpierw z tobą i dać ci okazję do tego, jeżeli jesteś właśnie w takim miejscu i tego bardzo potrzebujesz. Módl się razem ze mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że wziąłeś na siebie wszystko to, co miało mnie spotkać i dałeś mi wolność. Dzisiaj to rozumiem i chcę związać swoje życie z tobą i chcę uczynić ciebie Panem mojego życia. Przejmij kontrolę nad moim statkiem, bądź tym sternikiem. Dzisiaj chcę oddać Ci swoje życie i powiedzieć, w Tobie jest cały mój ratunek, ocalenie i w Tobie jestem bezpieczny. Tobie ufam i za Tobą będę podążał w swoim życiu. Amen. Jeżeli tak zrobiłaś, chcę Ci powiedzieć, jesteś dzieckiem Boga. Zaczyna się nowa podróż. Z Jezusem, który wszystko jest w stanie zrobić. Z Jezusem, który uzdrawia, z Jezusem, który obdarza łaską, z Jezusem, który jest dobry. Z Jezusem, który pomaga w najtrudniejszych chwilach swojego życia je przejść. Nie zawsze je zaraz zabiera, te sytuacje, ale pomaga Ci przez to przejść, przepłynąć. Jesteś Jego dzieckiem. Dziękujmy Bogu za tych z nas, którzy dzisiaj podjęli może taką decyzję. Jeżeli jesteś taką osobą, ja po ostatniej piosence będę tutaj po prawej stronie czekał na Ciebie i chcę się z Tobą modlić. Kościele, módlmy się też o sytuacje, które wymykają się całkowicie spoza naszej kontroli. O sytuacje, które wymagają Bożego uzdrowienia, jeżeli to jest choroba, sytuacje, które wymagają Bożego rozwiązania, jeżeli to jest sytuacja, w której się znalazłeś. Chcę powiedzieć, nie zawsze tylko i wyłącznie, dzisiaj to było treścią tego, co chciałem przekazać, jesteśmy zdani na to, że my wszystko sami uczynimy. Potrzebujemy zaprosić Chrystusa, Boga, do naszego kontekstu. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jest nasze serce, tam, gdzie żyjemy, czym żyjemy. z czym się zmagamy, o co chcemy poprosić Boga. Zaprośmy Go do tego kontekstu. Panie, modlę się o Kościół, modlę się o nas, modlę się o każdego z nas. Chcemy zaprosić Ciebie do miejsca, gdzie może jest jakieś zmaganie z chorobą. Prosimy Ciebie, uzdrów. Jeżeli to jest coś, co jest wyzwaniem finansowym, Panie, chcemy powiedzieć, Ty jesteś tym, który ma złoto i srebro i Ty masz władzę i Ty masz moc, Panie. I dziękuję Ci za to, że chcesz błogosławić nasze życie. Panie, dziękuję Ci też za to, że kiedy przygniata może nas jakaś rzeczywistość, to z czym się mierzymy, chcemy zaprosić Ciebie do tego kontekstu i powiedzieć, ufamy Tobie, Panie, i będziemy ufać. Nawet jeżeli nie zobaczymy dzisiaj jakiejkolwiek zmiany, będziemy dalej Ci ufać, bo to jest stan naszego serca, to jest to miejsce, gdzie chcemy żyć. Chcemy uczynić Ciebie sternikiem naszego życia. Nawet wtedy, kiedy nadzieja wielu opadnie, kiedy nadzieja wielu dojdzie do kresu, my chcemy dalej ufać Tobie, Panie, bo Ty jesteś godzien tego, żeby Tobie zaufać. Amen, Kościele, uwielbiajmy Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.